Pán Bohu.
Pán Bohu.
Wow. Jest nas dzisiaj dużo.
Alleluja.
Do czegoś wam się przyznam. Przez jakiś tam czas miałem okazję rozstawiać krzesła na sali. I prosiliśmy też z pastorem tutaj obsługę hotelu, żeby donieśli nam więcej krzeseł, ponieważ te, które były w ilości niewystarczającej. I powiem wam szczerze, że sprawiło mi to osobiście wielką radość. Rozkładanie tych krzeseł i dostawianie kolejnych. Dlatego, że taki jest cel życia naszego tutaj na ziemi. Taki jest cel życia naszego dawnie i funkcjonowania w tym zborze. Ja powiem wam szczerze, że mogę to robić na stałe. Jednocześnie modlić się, żeby za każdym razem, podczas każdego nabożeństwa, Bóg dał łaskę i możliwość dostawiania tych krzeseł i dostawiania miejsca. Mamy tutaj jeszcze bardzo dużo, więc możliwości też są niesamowite. Nie ma dzisiaj już z nami Łukasza i Izy. Oni wyjechali na urlop, ale chcę wam powiedzieć właśnie w związku z tym, że jednymi z ostatnich osób, które przyszły do nas do zboru i mam nadzieję i wierzę, że będą wśród nas, będą uczestniczyły na nabożeństwach, to jest właśnie Łukasz i Iza. I myślę, że co najmniej dwa razy Iza mówiła o tym, w jaki sposób Bóg dotknął jej życia. Nie wiem, czy pamiętacie. Dla mnie to było niesamowite, dlatego że może nie wszyscy wiedzą, więc krótko powiem. Łukasz, mąż Izy, miał kontakt z Bogiem i przyjął Pana Jezusa dosyć dawno temu. Bodajże ponad 20 lat temu. Później po prostu był zajęty swoimi sprawami, odszedł od Boga, zapomniał o tym fakcie i mieszkając tutaj w Dublinie, Duch Święty zaczął na nowo do niego mówić i go przekonywać. I wiecie co? Było tak, że Łukasz postanowił znaleźć kontakt z naszym zborem, konkretnie z pastorem, ponieważ czuł się troszeczkę skrępowany, nie chciał przychodzić sam, więc poprosił Izę, swoją żonę, żeby mu towarzyszyła. I pojawili się u nas w zborze i to, co później nastąpiło, było dla mnie właśnie niesamowite. Dlatego, że Iza, kiedy miała kontakt z naszą społecznością, zaczęła słuchać, ale przede wszystkim słuchać Bożego Słowa, jej serce zaczęło się zmieniać. Wiecie co, ona nie miała wcześniej, z tego co dobrze zrozumiałem, kontaktu z Kościołem, z Biblią, ale wtedy, kiedy wracała do domu po spotkaniach z nami, coś zaczęło się w niej dziać, coś zaczęło się w niej przemieniać. Wiecie o tym, pewnie też nie wszyscy, że oni dosyć dużo podróżują i prawie z każdej podróży z dalekiego kraju przywozili sobie jakieś pamiątki. I tych pamiątek na ścianach mieli już bardzo dużo. I to były różnego rodzaju maski, jakieś podobizny różnych bożków i demonów. I wiecie, co się zaczęło dziać? Iza, kiedy była w domu, kiedy Duch Święty, i mówię to bardzo świadomie, ponieważ ona nie znała wtedy, nie czytała Słowa Bożego na tyle, żeby mieć pewne zrozumienie tego faktu, Duch Święty zaczął do niej przemawiać. I Duch Święty zaczął jej pokazywać, że to, co ma w tym domu, co wisi na ścianach, jest po prostu złe. Wiecie o tym dobrze, że różnego rodzaju rzeczy sprzedawane w jakichś takich właśnie krajach pogańskich i sprzedawane, temu towarzyszą wcześniej pewne rytuały, prawda? I to zaczęło ją niepokoić. Na tyle niepokoić, że postanowiła to wszystko po prostu spakować do wora, chociaż było to dosyć drogie, jak się okazało później, spakować do wora i wyrzucić na śmietnik. Nie pomyślała o tym, żeby zrobić na tym jakiś interes, żeby to sprzedać. Po prostu uznała, że to jest jest złe, w związku z tym trzeba jak najszybciej tego się pozbyć z domu. I wiecie co, ja o tej historii mówię, bo chcę dzisiaj w związku z tym, że w miesiącu czerwcu będziemy pewnie więcej nieco mówić o Duchu Świętym, prawda? W związku z tym, że będziemy mieli święto zesłania Ducha Świętego. Więc ja chciałbym przy okazji właśnie tej historii o tym powiedzieć, że może jeszcze jedno zdanie. Chcę o tym powiedzieć dlatego, że zdaję sobie sprawę z tego, że wiem, że jest Bóg. I że jest Bóg w trzech osobach. Jest Ojciec, Syn i Duch Święty. I jakoś tak się dzieje, że ostatnio wierzę, że Bóg zaczął do mnie przemawiać i pokazywać mi pewne rzeczy, rzeczy związane i z moim życiem i z naszą społecznością. Że nieco więcej uwagi powinno się poświęcać również Duchowi Świętemu. Wiemy o tym i mówi nam o tym Nowy Testament, że Pan Jezus wypełnił swoją misję, został pochwycony do nieba i usiadł po prawicy Ojca. I wiecie, i On tam jest. Pamiętacie historię Szczepana, który został kamienowany. On widział otwarte niebo i Syna Bożego stojącego. Ja myślę, że właśnie na ten moment Pan Jezus wstał ze swojego tronu, bo widział, co się dzieje na ziemi, widział, co się dzieje ze Szczepanem, ale widział Syna Człowieczego, który jest po prawicy Ojca. Natomiast Pan Jezus powiedział, że jeżeli ja pójdę do Ojca, to poślę wam Pocieszyciela, Ducha Prawdy, który przyjdzie i będzie z wami. Ja może troszeczkę szerzej nieco na ten temat za chwileczkę powiem. Ale mnie osobiście Duch Święty przekonuje o tym, że my jako Kościół, taki już rozwijający się, dojrzewający, powinniśmy też walczyć, starać się i modlić o pewne duchowe dary. Bożenko, Ty mnie tak dawno o tym wspominałaś. Ja wiem, że nie tylko mi takie rzeczy Bóg kładzie na serce. Bożenka mniej więcej miesiąc temu bardzo wyraźnie o tym też powiedziała, że rzeczą niezbędną, rzeczą ważną, istotną w każdej społeczności i w każdym kościele i zborze jest to, żeby objawiały się dary Ducha Świętego. A najważniejszym z tych darów jest dar prorokowania. Bożenka właśnie o tym wspominała. Wiecie, wyobraźcie sobie taką historię, że idziemy do kogoś, kto potrzebuje absolutnie pomocy, kto jest w potrzebie, a takimi osobami jesteśmy my. I chcemy działać dla tego kogoś, chcemy działać dla jego dobra. Przychodzimy do takiej osoby i zostajemy zamknięte drzwi. Albo taką sytuację, że kogoś, kto jest nam bardzo drogi i bliski, kogo kochamy, posyłamy też do tej osoby, żeby jej pomóc w jakiś sposób i zostajemy zamknięte drzwi. Co wtedy myślimy? Z pewnością jest nam z tego powodu bardzo smutno i przykro, ale też ale jesteśmy też bezsilni wobec takiej osoby, prawda? Chcielibyśmy pomóc, ale ta osoba nie daje sobie pomóc. W związku z czym nie możemy nic zrobić tak naprawdę. I wiecie co? I ja nie chciałbym, żeby w moim życiu nastąpiła taka sytuacja, że Bóg posyła do nas Ducha Świętego, posyła Ducha Świętego do Kościoła, a my się przed tym zamykamy. Ja wiem, że są czasy bardzo trudne, bardzo ciężkie i jest różnego rodzaju różnych zwiedzeń. Niestety Ruch Zielonoświątkowy też w swojej praktyce ma bardzo takie różne niechlubne rzeczy. Ludzie bardzo często powołują się na Ducha Świętego, na Jego działanie, na Jego pracę, a dzieje się zupełnie co innego i tak naprawdę Duch Święty nie ma absolutnie nic z tym wspólnego. Ale wiecie co? Ja to słowo, o którym mówił Bóg, chcę przyjąć szczerze i uczciwie i myślę, że też jest taka postawa nas, członków tego zboru. I wolałbym być jak Berejczycy. Po prostu z ochotnym sercem i szczerze przyjmować to, co Bóg dla mnie ma, z pewnym tylko zastrzeżeniem, że chcę to, tak jak Berejczycy, czyli Grecy, rozpatrywać i szukać potwierdzenia tego w Bożym Słowie. Berejczycy to była grupa ludzi właśnie w Grecji, którzy przyjęli Pawła, przyjęli Sylasa, wysłuchali ich, a później powiedzieli: OK, a teraz sprawdzimy, co na ten temat mogą pisać. I to jest słuszne i to jest właściwa postawa Bożych dzieci Kościoła. Podobna historia i mniej więcej o takim znaczeniu jest opisana w liście do Filemona. Może otwórzmy sobie, dobrze? Otwórzmy sobie to miejsce. W liście do Filemona to jest pierwszy rozdział, ale to jest jeden rozdział tylko w tym liście. Od 8 do 12 wiersza i później jeszcze 17 wiersz. Bardzo analogiczna sytuacja. Dlatego chociaż mógłbym śmiało w Chrystusie nakazać ci, co należy, jednak dla miłości raczej proszę, ja Paweł, który jestem rzecznikiem i teraz i w więzieniu Jezusa Chrystusa, proszę cię za synem moim Onezymem, którego urodziłem w więzieniu, który niegdyś nie był dla ciebie użyteczny, ale teraz jest dla ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. Tego ci odsyłam, a on jest sercem moim. Jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, to jest 17 wiersz, przyjmij go tak jak mnie. Jeżeli ojciec, jeżeli syn mówią i zapowiadają Ducha Świętego i proszą o to, żebyśmy go przyjęli, to absolutnie nie ma wątpliwości, że my jako dzieci Boże, jako Kościół powinniśmy to robić. Ponieważ no, takie zapowiedzi były jak najbardziej słuszne i jak najbardziej właściwe właśnie w tamtych czasach, dlatego że w tamtych czasach było nieprawdopodobnie mocne prześladowanie chrześcijan. I to, o czym pastor kiedyś powiedział przy okazji katechumenatu, prawda? Że osoba, która miała wejść do społeczności, miała wejść do Kościoła, wcześniej była przygotowywana przez osoby takie postronne, będące członkami zboru, po to, żeby taką osobę sprawdzić, żeby taką osobę wybadać, czegoś nauczyć i dopiero później wprowadzić do społeczności. Po to, żeby uniknąć pewnych nieporozumień, żeby uniknąć tego, że jakieś niepowołane osoby wdzierają się do zboru, do kościoła i po prostu go z środka rozbijają. Jak czytamy Stary Testament, to widzimy, że już w Starym Testamencie Bóg zapowiada przyjście Jezusa i Ducha Świętego. Ja tych miejsc nie będę czytał, bo one są dosyć obszerne, ale powiem wam tylko, że jeżeli będziecie mieli ochotę w domu, przeczytajcie sobie Księgę Izajasza, 53 rozdział. Tam jest ewidentnie i zdecydowanie mowa o Panu Jezusie. Drugim miejscem dla mnie, takim bardzo ważnym, zapowiadającym przyjście Pana Jezusa i Ducha Świętego, jest druga Księga Mojżeszowa. Druga Księga Mojżeszowa w 25 rozdział i wiecie co, i to się ciągnie, ta historia ciągnie, ciągnie się aż przez prawie 30 rozdziałów. A ona mówi natomiast o przybytku Rzeszowym. Jeżeli wgłębimy się w historię przybytku Mojżeszowego, to zobaczymy nieprawdopodobny obraz tego, co zapowiadał Ojciec, czyli Pana Jezusa w całej okazałości i Ducha Świętego w całej okazałości, właśnie w tym przybytku. Dlatego zachęcam do takiego rozważania i do takiego studiowania, żeby no, ewentualnie, jeżeli są, to rozwiać wszelkie wątpliwości. I ja chciałbym jeszcze przeczytać może trzy miejsca z Nowego Testamentu, jedno ze Starego Testamentu, dwa miejsca z Nowego Testamentu. O tym myślę, że długo was nie trzeba przekonywać o tym, że wy wiecie o tym absolutnie dobrze, tylko tak samo jak do mnie Bóg zaczął przemawiać i przekonywać o tym, że nie powinienem mieć żadnej wątpliwości co do pracy i osoby Ducha Świętego, który działa w Kościele, który przychodzi ze swoimi darami, którego trzeba traktować właśnie w taki sposób, jak Bóg tego oczekuje, żeby nasze życie duchowe się rozwijało i żeby Kościół, w którym jesteśmy, również się rozwijał. Zobaczcie w Księdze Joela, w 3 rozdziale, 1 i 2 wiersz jest tak napisane, a potem wyleją mojego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie i wasze córki prorokować będą. Wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleją w owych dniach mojego ducha. Ewangelia Jana z kolei mówi w 16 rozdziale 7 i 8 wiersz takie słowa. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was, a on przyjdzie i przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. I tutaj w tych wierszach są też zawarte te myśli i te słowa, o których wcześniej mówiłem w związku z Izą. Że jeżeli zaczynamy mieć kontakt ze Słowem Bożym i ze społecznością, to Duch Święty zaczyna ją przekonywać o tym, co jest słuszne i zaczął ją przekonywać o grzechu, po prostu o grzechu. Dlatego efektem tego było to, co później zrobiła. Czyli pousuwała ze swojego domu wszystkie rzeczy, które uważała za złe i nie pochodzące od Boga. Lecz i jeszcze jedno miejsce, Ewangelia Jana, 14 rozdział, 26 wiersz. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Ja, mówiąc o Duchu Świętym, absolutnie nie chcę umniejszyć roli ani Ojca, ani Pana Jezusa, ani Ducha Świętego. Zdaję sobie sprawę i jestem świadomy tego, że jeżeli Duch Święty przez nas działa i robi cokolwiek, to robi po to, żeby wywyższyć Pana Jezusa. Nigdy nie będzie tak, że Pan Jezus będzie gdzieś tam na dalszym miejscu, a Duch Święty będzie siebie eksponował. Ojciec, Syn i Duch Święty zawsze działają w taki sposób, żeby po prostu w sposób święty. Ja kiedyś tak próbowałem dociec, na czym polega. Co to znaczy, że jest Bóg, jeden Bóg, a mimo to w trzech osobach, o co w tym tak naprawdę chodzi? I słyszałem różne teorie, na przykład teorię o jajku, prawda? Że jest coś, co nazywa się jajko, a jajko składa się ze skorupki, z białka i z żółtka. Ale w jakimś czasie Bóg zaczął mi pokazywać też inne rzeczy, że w całym akcie zbawienia Ojciec, Syn i Duch Święty działali tak jak jedna osoba. W tym wszystkim nie było ani na jeden moment, zresztą o tym mówi też Biblia, zaćmienia nawet przez najmniejszą chwilę. to, co robił ojciec, było zgodne z tym, z zasadami, pragnieniami, uczuciami Pana Jezusa. I również to, co robił Duch Święty, było wypełnieniem i uzupełnieniem pragnień, uczuć Ojca i Syna. Tak jak mówię, tam absolutnie nie ma zaćmienia i nieporozumienia ani na jedną chwilę. Myślę, że właśnie dlatego też jest mowa o tym, że Bóg jest po prostu jedno jako Bóg, bo tam wszystko jest perfekcyjne, doskonałe i święte i zgodne ze sobą. Także ja dzisiaj chciałbym tak po prostu króciutko tylko położyć pewien nacisk na rolę Ducha Świętego w naszym życiu i powiedzieć, że chcę, żeby Duch Święty był aktywny w moim życiu. To jest Bożą wolą i o tym czytam w Bożym Słowie. Wiem, że Duch Święty działa w Kościele dzisiaj. To nie był dar tylko dla pierwszego Kościoła, bo są też takie teorie, ale no, Księga Joela temu też przecież zaprzecza. Więc kochani moi, bądźmy wrażliwi i słuchajmy, uczmy się słuchać głosu Ducha Świętego, a to, co się dzieje w naszym życiu, zawsze odnośmy do Bożego Słowa, sprawdzajmy to w Bożym Słowie, czy rzeczywiście, tak jak Berejczycy, czy tak się sprawy mają. Jeżeli pozwolicie, to nie wiem, czy za długo już mówię? Nie? Jeszcze krótkie świadectwo, dobrze? Ja kiedy, to było mniej więcej w wieku 20 lat, kiedy miałem około 20 lat, po prostu się nawróciłem. Ja byłem wychowywany w rodzinie ludzi wierzących. Moja mama, mój tata nawrócili się też, kiedy byli młodymi osobami, także wychowywali się w domu ludzi wierzących. Słowo Boże nie było mi obce, modlitwa nie była mi obca. Obserwowałem bardzo często moich rodziców, w związku z czym właśnie przyszedł taki moment, kiedy powiedziałem Panu Jezusowi tak, chcę iść za Tobą, chcę zostawić swoje życie, a wierzcie mi, że moi rodzice mieli ze mną bardzo, bardzo duże problemy. No tylko tyle powiem, bardzo duże problemy. Dlatego ja patrzę, kiedy patrzę teraz na swoją rodzinę, to mam pewien dystans do tego, ponieważ wiem, że jeżeli spojrzę na te problemy z mojego punktu widzenia, to sprawa jest beznadziejna. I tak było chyba też ze mną. Ale moi rodzice, zwłaszcza moja mama, nieprawdopodobnie walczyli o nas i walczyli o mnie. I z Bożego punktu widzenia nie ma rzeczy niemożliwych. Był to czas, w którym ja się już nawróciłem się nieco wcześniej od mojego brata. Mój brat no, wpadł w bardzo duże kłopoty i problemy. Mianowicie wszedł w towarzystwo ludzi, którzy byli no, nałogowymi takimi pijaczkami i jego jak gdyby pociągnęli do swojego środowiska. On wybrał to środowisko, odizolował się absolutnie od rodziny, wyjechał z miejscowości, w której mieszkaliśmy. I to trwało mniej więcej ponad 2 lata. I oczywiście w tym czasie moja mama nieprawdopodobnie walczyła, modliła się, puściła. Musielibyście znać moją mamę. Artur zna ją dosyć dobrze, więc wie, że nie ma przesady w tym, co mówię. Moja mama zna wartość zbawienia, ponieważ sama, będąc młodą dziewczyną, zanim się nawróciła i później zresztą też jeszcze bardziej przechodziła przez bardzo, bardzo mocne i ciężkie doświadczenia i prześladowania, w związku z czym no nie ma takiej możliwości chyba, żeby powiedzmy moją mamę jakoś tak zbić z wiary. Po prostu jest to człowiek wiary, modlitwy i tyle na ten temat. I był taki czas, kiedy wiecie co, właśnie Duch Święty zaczął do nas bardzo mocno mówić. Ja byłem osobą świeżo nawróconą, z taką gorliwością i zapałem szukałem Boga. I Bóg zaczął do mnie mówić, żebym szukał mojego brata tak dosyć intensywnie i konkretnie, a przede wszystkim, żebym napisał do niego list. Ja wtedy mieszkałem w Warszawie, on mieszkał w Bolesławcu, to dosyć daleko. I ja mówię, no dobrze, ja nie wiem, nie bardzo wiem, co mam pisać, ale spróbuję usiąść i napisać ten list do brata. I zacząłem pisać. I wiecie co, to był list, który ja nie pamiętam, czy jakikolwiek list w życiu napisałem z takim zapałem i z taką pewnością, że to, co piszę, po prostu jest absolutnie dyktowane przez Ducha Świętego. Jak się później okazało, właśnie ten list miał na mojego brata niesamowity wpływ, ale nie chcę mówić o sobie, tylko chcę powiedzieć o tym, że Duch Święty uznał, że to jest czas najlepszy do tego, żeby pójść i bratu, czy tam napisać do brata i zwiastować mu właśnie Pana Jezusa, że to jest najlepszy czas, że w tym momencie jest on gotowy na to, żeby przyjąć Pana Jezusa. Ale nie wiedziałem, że równie w tym samym właśnie czasie moja mama zaczęła podobne rzeczy odczuwać i zdecydowała, że ona po prostu pojedzie tam, postara się znaleźć miejsce, gdzie on mieszka, pojedzie w to miejsce, spotka się z nim i będzie go prosiła, żeby wrócił do domu. No i tak się stało. Ja napisałem ten list, wysłałem do niego. Moja mama natomiast wsiadła w pociąg i pojechała tam do mojego brata. Ale w momencie, kiedy go zobaczyła, to po prostu absolutnie zupełnie się kobieta rozkleiła. Bo zobaczyła go gdzieś tam siedzącego w jakiejś melinie, absolutnie pijanego. I po prostu w takim stanie, jakim on był, podeszła do niego, uklęknęła przed nim, zaczęła się modlić i całować jego nogi. Wiecie co? To był moment, w którym mój brat po prostu nie wytrzymał. Niedługo po tym wrócił do domu, przyjął Pana Jezusa i do dzisiaj jest człowiekiem wierzącym, człowiekiem, który kocha Pana Jezusa. Także właśnie w taki sposób działa Duch Święty. Warto być uległym, posłusznym i wrażliwym na Jego głos. Niech Was Bóg błogosławi. Amen.